A ty, Piotrze, sobie słuchasz Roxanę Węgiel w czatowni?
Oj, kurczę, Roxanę Węgiel to raczej chyba nie.
No właśnie teraz Andrzej Pijanowski nam tutaj zapodał. Piotrek Dziełakowski, filmowiec i edukator przede wszystkim, już z nami i już pewnie chce opowiadać historię, ale ja już zapowiedziałam słuchaczom, że zapytam cię o te kalosze, ponieważ mamy pogodę listopadową. U nas na wsi błocko niezwykłe, niesamowite, straszliwe, ale ja się przyzwyczaiłam. Wciąga ci kalosze, jak chodzisz teraz w teren?
A zapomniałam powiedzieć dobry wieczór wszystkim. To jest, to znaczy, powiem tak, kalosze to jest jakby moje drugie obuwie. Jakbym teraz tak miał sobie zrobić ranking, i to jest straszne, powiem szczerze, bo powinno być to inaczej, rankingowo, to oczywiście no praca i dom jakby to jest podstawa, że noszę tam jakieś buty takie wygodne.
Kapcie.
Ale tenisówki są za kaloszami. Więc kalosze to jest podstawa, powiem szczerze, że
zakochałem się... Ile masz par w aucie, przyznaj się?
W aucie? W aucie w tej chwili, przez to, że założyłem sobie takiego boksa na dach, a to jakby gwarantuje, że mam kolejne miejsce, gdzie mogę śmiecić, to mam tak, spodnie buty, można policzyć do kalosze i mam dwie pary kaloszy. Jedne mam takie neoprenowe, no o ile to też to jest jakieś, w sumie to nie jest neopren, to jest taki materiał, coś a la sztuczny, i on jest z wkładkami, on jest chyba do minus, no z tego co pisze producent, do minus 30 chyba mogę w nich chodzić. A drugie są też takie neoprenowe, pseudo oczywiście, taki z plastiku, i one są chyba do minus 10 czy jakoś tak, ale te wkładki wyciągam i mogę sobie poginać. Są lżejsze, mniejsze i lepiej się w nich chodzi. I tak więc...
To po co do minus 30 kupiłeś w ogóle?
Ale właśnie, ja jestem zmarzluch i w związku z tym, że mam bardzo niskie ciśnienie, bardzo marzą mi stopy, a to jest komfort, a ważne jest to, żeby... powiem tak, w kaloszach też trzeba umieć chodzić. To jest w ogóle historia, wydaje mi się, że to jest w ogóle opowieść na kolejne wydanie, bo nawet teraz tak powiem szczerze, tak, no, mógłbym dzisiaj opowiadać chyba z godziny albo dwie, że w kaloszach należy umieć chodzić.
No to koniecznie. Myślę, że już chyba słuchacze też się zaciekawili, tak jak ja. To poprosimy może za tydzień taką historię. Akurat pogoda sprzyja. Dzisiaj wiem, że historia związana z żurawiami.
Oczywiście, ponieważ żurawiki pędzą do nas, pędzą, i to na skrzydłach. I cały czas śledzę strony, tak zawsze o tym mówię, że śledzę strony naukowców, którzy gdzieś tam mają, gdzieś obserwują na tych przelotach te żurawie i piszą, że w nocy przeleciała kolejna grupa 100 żurawi przez teren Francji z Hiszpanii. Nie chcę już wracać do tematu Izraela i tych biednych żurawi, które już nie wrócą na swoje rodzime tereny i swoim pięknym trąbieniem nie będą umilać ludziom tego klimatu, które żurawie zawsze dawały i przynosiły ze sobą nadzieję. No nie będzie tego przylotu, tej nadziei. Aczkolwiek powiem szczerze tak, że swego czasu, zainspirowany różnymi sposobami filmowania, wpadłem na pomysł, realizując w tej chwili ten film, o którym mówię, o człowieku i żurawiu, bo to jest taki mój, powiedzmy, że flagowy projekt. Starałem się przemyśleć, jak zrobić dobre zdjęcia, takie nie tak jak sztampowe, że jak wszyscy, że tu idzie żuraw i tam sobie poskacze, to potańczy, żeby coś innego, żeby pokazać go troszeczkę z innej strony. I wpadłem na pomysł, że nie miałem nigdy żurawia spod wody. sfilmowanego spod wody. I tak miałem jakieś takie pierwsze próby, że udało mi się gdzieś tam nagrać żurawia, gdzieś tam kamerka była w wodzie ustawiona, gdzieś on tam przeszedł, ale wiadomo, że tam, gdzie żuraw jest, zazwyczaj ta woda jest bardzo mętna i to jakby wyklucza, bo ta widoczność, jeszcze jak nie ma światła, to już w ogóle nie ma mowy, a zwłaszcza to, że nie można sterować moim sprzętem, który ja mam, bardzo skromnym, tym sprzętem, bo trzeba go włączyć w odpowiednim czasie albo wyłączyć, bo inaczej jak się go włączy, a mała bateria, to taka mała kamerka nagrywa, która jest wodoodporna, nagrywa może z godzinę pod wodą i to jest tyle. A żuraw przyjdzie godzina i 15 sekund i już go nie nagram. I tak wymyśliłem troszeczkę patent. No, powiem szczerze, że nawet zaryzykowałem i delikatnie skrzywdziłem swoją jedną kamerę, ale mówię, kurczę, dla dobrych ujęć warto to zrobić. I dokonałem małej rewolucji w kamerce. Obkleiłem ją takim specjalnym klejem do szkła, do lusterek. Wkleiłem taki kabel w USB w tą kamerkę, tak żeby kamerkę można było włożyć pod wodę, a zasilać ją baterią, powerbankiem, który będzie umiejscowiony na malutkim pływającym, takie malutkie pływające łódce zamaskowanej, tak żeby bateria się nie zamoczyła i zasilała tą kamerę jak najdłużej. I wtedy, tak jak powiedziałem, wkładam kartę, taką dosyć dużą mam pamięci i włączam nagrywanie i dzięki temu jestem w stanie nagrać nawet do 20 godzin ciągłego nagrywania. I to już w głowie mi urodziło plan, że jak już mam 20 ciągłego nagrywania, 20 godzin, to mogę spróbować. Ale miałem tam kilka prób, ale się okazuje, że ten żuraw gdzieś tam przyszedł daleko, a jak przyszedł blisko, to woda była tak mętna, że nie było widać przy kamerką dalej niż na 40 czy 50 centymetrów przed obiektywem. I mówię, kurczę. I tak jakoś lekko byłem podirytowany i taki trochę zmartwiony, że nic z tego nie wyjdzie. Aczkolwiek któregoś dnia pojechałem w tamtym roku, to chyba był kwiecień. Był taki moment, że bardzo mocno popadało. I na mojej jednej z łąk zrobiło się dosyć duże rozlewisko. I wszedłem tam, podjechałem tam, wszedłem do wody, żeby sprawdzić, jak tam wygląda to moje jedno z rozlewisk, bo tam widziałem pływające perkowski i mówię, kurczę, woda była tak idealnie czysta, bo spłynęła z pól i była tak idealnie przefiltrowana przez tą trawę, w której płynęła. Mówię, no idealnie. Wstawiłem kamerkę, zrobiłem pierwsze zdjęcia, patrzę, jakie to jest piękne, jak wszystko widoczne. Ale wiedziałem też, że tam chodzą żurawie. One się pojawiały tam bardzo rzadko, tylko dwa razy w ciągu dnia, ale bajorko nie było zbyt wielkie, więc mówię, kurczę, może mi się uda. I zrobiłem, specjalnie poświęciłem cały dzień. Od rana do wieczora byłem schowany 300 metrów dalej w takich zaroślach z lornetką i patrzyłem dokładnie, w którym momencie i w którym czasie i w którym miejscu wchodzi żuraw, jak przechodzi, jak zwiedza to swoje bajorko. I mówię tak, poczekam jeden dzień czy dwa, ale mówię, kurczę, nie będę miał tyle czasu, bo za chwilę woda bardzo szybko opadała. Mówię, kurczę, nie mam ryzyk fizyk. Ten jeden dzień dał mi dużo do myślenia, pokazał mi, gdzie mniej więcej powinien przejść żuraw, gdzie on mniej więcej staje. I rzeczywiście parka sobie przelatuje zawsze z rana, pochodzi po tej wodzie i później odlatują i znikają aż do wieczora i dopiero wieczorem się, godzinę przed zachodem słońca się pojawiają i gdzieś tam chwilę pochodzą i znowu znikają. I nie wiem gdzie, też nie wiem, ale dobrze. Wstałem bardzo wcześnie rano, naładowałem powerbanki i wstawiłem kamerkę do wody. I co? Nic czekać. Będzie się przez 17 czy 18 godzin non-stop nagrywała. Zobaczymy. Cały dzień siedziałem jak na szpilkach. Mówię, kurczę, uda się czy się nie uda? I w końcu przyszła godzina 20, lecę szybko do samochodu, wskakuję, jadę, sprawdzić, czy kamerka za czym się nie utopiła, bo kamerka też mogła się utopić, coś mogło tą baterię utopić, uderzyć i utopić. No i kurczę, pojechałem, przywożę do domu, bo ja pamiętam, jakie byłem, mówię, jakie ciekawe, czy w ogóle coś się nagrało. I włączam, patrzę, kamera nagrała, bateria się rozładowała, kamerka cały dzień nagrywała i włączam. najpierw jakiś tam widzę piękną wodę, piękne akwarium, gdzieś jakaś pijawka przepłynęła, tam jakaś żaba się pojawiła i perkozek się pojawił, taki fajny efekt, tylko że nie było widać perkozka, tylko było widać jego nóżki, jak on sobie tak pływa nad tą lustrem wody. I tak godzina 15, gdzieś mniej więcej godzina 15, patrzę, idzie, nie idzie. Płynie żuraw. Płynie żuraw, więc udało mi się nagrać. Fakt, że daleko, że nie wpłynął bezpośrednio w kadr, ale dla mnie to nie było istotne, ponieważ udało pierwszy raz mi się nagrać płynącego żurawia, ale od drugiej strony. Było widać, jak żuraw oczywiście nie jest za głęboko, żeby sięgnął, mówiąc potocznie, nogami o dno, więc musiał się oderwać te nogi i pięknie płynie, troszeczkę inaczej jak my. Przepłynął, popłynął gdzieś tam dalej, oczywiście na ile kamera mogła go widzieć, na tyle go widziała, ale mam pierwsze ujęcia pionierskie, jak dla mnie oczywiście pionierskie, być może coś się kiedyś nagrywał. Już mam pomysł na ten rok, żeby jak znajdę bajorko, które odpowiednio spełnia wymogi, bo niestety te wszystkie jeziora są tak, te bajorka są tak zanieczyszczone, że nie widać po prostu tego dobrze, to będę na pewno wstawiał i być może będę w kolejnych spotkaniach z Państwem opowiadał o tym, co mi się uda nagrać.
Piotrze, ale czy ty jesteś takim trochę, takim trochę detektywem żurawi?
No kurczę, ja bym to inaczej nazwał, ale to chyba wolałbym tego na ogólnie nie mówię, czy ja raczej podglądać takie różne rzeczy.
No ale wiesz, musiałeś jakby sprawdzić trasę, którędy będziesz szedł. To tak mi się skojarzyło, wiesz, ja chyba będę cię przedstawiał jako Rutkowski z Bagien.
No ale no, tej fryzury to ja chyba raczej już nie zrobię, nie?
O, to może zostawmy ten temat. Dziękuję bardzo. Piotrek Dziełakowski, za tydzień ponownie, a tymczasem...
Dobranoc.